Audycja Aktualności Dnia. Omawiamy sprawy ważne, które dzieją się w Polsce, także i na świecie, również w Europie. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, także i poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria, panie profesorze. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
No i takie pytanie ogólne może, ale ocena tego, co dzieje się teraz w Polsce, bo mimo, że jest sezon wakacyjny, ktoś mówi, że ogórkowy, to jednak no, dzieją się rzeczy ciekawe. Chodzi mi o zjednoczenie polskiej prawicy, a potem także i sytuacja europejska, albo światowa, no Rosja, Ukraina i no kwestia tego właśnie tego zestrzelonego samolotu. Co dalej? Jakie pan widzi scenariusze na przyszłość, jeśli można poprosić? Więc bardzo proszę o komentarz i ocenę tego, co się dzieje teraz obecnie.
No, pośród różnych przykrych wiadomości to ta o zjednoczeniu prawicy była pozytywną, wyróżniającą się na tle tych wszystkich innych, które dotyczących polityki zagranicznej, no właśnie tego, co się dzieje na wschodzie, no ale też jak wiemy, no Polska jest wstrząsana jeszcze skutkami tej już powoli trochę jednak lekceważonej, bagatelizowanej afery taśmowej, podsłuchowej. Więc no to, że się prawica jednoczy, to jest dobry sygnał, chociaż oczywiście nie jest to łatwy proces i po obu stronach narosło tam wiele żalu i pretensji. No i nie wszyscy oczywiście chyba są zadowoleni z tego pociągnięcia. Nie wiemy jeszcze, jakie to będzie miało skutki dla w ocenie wyborców. Myślę, że jednak ocenią to pozytywnie, no bo ogólnie rzecz biorąc, Polacy raczej chcieliby, żeby politycy ze sobą współpracowali, niż ze sobą walczyli, no zwłaszcza ci o podobnych poglądach, a tutaj naprawdę różnic programowych, dużych między tymi ugrupowaniami nie było. No to są oczywiście takie kwestie trochę osobowe, no kwestia, nie wiem, lojalności, złamanej lojalności, odejścia. Ja z niektórymi tymi politykami, no, byli moimi konkurentami w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, więc dyskutowałem. No ale myślę, że ostatecznie jest to dobry sygnał i oby tylko ta współpraca rzeczywiście była trwała, była merytoryczna i żeby potem, miejmy nadzieję, że jednak zmiana władzy w Polsce nastąpi po następnych wyborach parlamentarnych, żeby no to była bardzo jakaś tak potem wspólna praca.
No właśnie, panie profesorze, no 19 lipca, mówię, może ten dzień do historii przejdzie współczesnej, tak jak inne daty, no fotografia historyczna, Zbigniew Ziobro, pan prezes Jarosław Kaczyński, pan Gowin razem mówią o przyszłości Polski, czas na zmianę, a więc...
No kiedyś byli przecież, kiedyś pan Zbigniew Ziobro był bardzo istotnym ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i Kazimierza Marcinkiewicza, więc to pewnie wspólnych fotografii nie brakuje. No Jarosław Gowin, który był kiedyś, zaczął swoją karierę polityczną od tego, że był senatorem, wtedy, kiedy startował w tych wyborach w 2005 roku, to był popierany również przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. No wtedy jakby nie udało się i to myślę, że to będzie jedna z tych negatywnych, czy bardzo negatywnych stron rządów Tuska, którą myślę, że historycy właściwie ocenią tę epokę, no ale jednym właśnie z pierwszych to było to, że wtedy ten obóz, taki szeroki reform państwa nie powstał. No miejmy nadzieję, że teraz powstanie. Sytuacja jest znacznie trudniejsza, jeszcze trudniejsza niż była wtedy. No ale że być może no to ten fakt, że to dociera do świadomości, że jest bardzo niedobrze i że trzeba wszystko zrobić, żeby nastąpiła zmiana w Polsce, no to może zachęca polityków tych, którzy mają przywódcze ambicje do tego, żeby, no żeby jakoś tutaj zewrzeć szeregi. Te partie dwie, no, reprezentujące przez pana Gowina i przez pana Zbigniewa Ziobrę, one no, nie odnosiły wielkich sukcesów teraz wśród wyborców w zasadzie, ale no, te parę procent było oczywiście...
No, tworzą taką wartość dodatnią, prawda? Jednak
no, miejmy nadzieję, myślę, że wartością dodatnią no, powinno być to dla w oczach Polaków, no to, że można przezwyciężać podziały, można działać dla wspólnego celu i chować trochę ambicje osobiste.
A wyborcy nagradzają jednak jedność. To jest, to,
no właśnie,
jest taka zasada też.
To jest charakterystyczna cecha i w zasadzie tego oczekują od polityków. No więc zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi temat, no to wczoraj tutaj wszystkie w zasadzie telewizje pokazywały sceny z Holandii po przyjeździe tych trumien. Ogłoszono żałobę w Holandii po raz pierwszy od dziesięcioleci. Najogólniej rzecz biorąc, to jest wielkie współczucie i żałoba. Z drugiej strony jakby świat odkrywa, jak działają tego rodzaju służby. No jest też oburzenie tym, że od razu zabezpieczano ślady, jak traktowano zwłoki i tak dalej. To są wszystko rzeczy, no, które my znamy. Trudno też, trudno nie o taką refleksję, że w naszym przypadku, też oczywiście z powodu zaniedbań rządu, a nawet, ja bym powiedział, no, wręcz przestępczych zaniedbań ze strony rządu i premiera, no to akurat o tym nie mówiono i do tej pory to jakby się nie przedarło do opinii publicznej, no że tak naprawdę to jest tylko powtórzenie. Ja mówię tutaj o śledztwie, o sposobie postępowania, o zacieraniu, o mataczeniu, że to jest tylko powtórzenie tego, co my przeżyliśmy 4 lata temu. Natomiast no jest też od razu też są tacy, którzy Rosję zaczynają usprawiedliwiać. Muszę powiedzieć, że też wczoraj akurat miałem okazję rozmawiać ze swoimi studentami, bo tu się powoli kończy semestr, to byłem zaskoczony taką ich jednak obojętnością, mimo tych właśnie tego, że to w mediach na pytanie, co należałoby zrobić, to w zasadzie nikt nie był zwolennikiem sankcji, już nie mówiąc o jakiejś misji pokojowej, jeżeli chodzi o Ukrainę Wschodnią. Także Francja ogłosiła, że jednak będzie nadal te okręty typu Mistral.
Samoloty,
tak. Kontrakt zostaje zrealizowany, więc jest to ogólna niechęć do przejścia do jakichś zdecydowanych działań wobec Rosji. I ja niestety się boję, że znowu to będzie tak, że minie miesiąc, dwa, ci już bardziej, te kraje mniej dotknięte tą katastrofą, tym zestrzeleniem tego samolotu, przejdą nad tym do porządku dziennego i oczywiście to takie lobby prorosyjskie, które jest bardzo mocne, ono też jest niestety w Parlamencie Europejskim widać i po lewej, i po bardzo lewej, i po bardzo prawej stronie, że ono zacznie działać. Akurat najistotniejsze tu są oczywiście kręgi gospodarcze. Przedwczoraj gazeta Die Welt opublikowała takie jakby znowu podsumowanie, jak bardzo Niemcy, zwłaszcza w ostatnich latach, rozwinęły współpracę gospodarczą z Rosją, ile by to rzeczywiście kosztowało. No i jest trochę dużo w tym takiego właśnie egoizmu, no, który i takiego trochę też jakby stosunku do tego wschodu Europy, do tych wschodnich kresów Europy, że tam jest w zasadzie niespokojnie, to są sprawy Ukraińców, sprawy Rosjan i dużo jest takiej właśnie próby rozumienia rosyjskiego stanowiska. W Polsce jednocześnie się też mówi, ja wczoraj słyszałem w telewizji Republika taką dyskusję i tam występował pan wujec, doradca pana prezydenta Komorowskiego, no, który twierdził, że teraz to jest wszystko jasne, że tu nie ma żadnych analogii do Smoleńska i tak dalej. Zaraz potem oglądałem telewizję rosyjską, Russia Today w języku angielskim i przecież wiemy tak, że Rosja oczywiście odrzuca jakąkolwiek tutaj powiązanie z tym zestrzeleniem. Sugeruje, że to zrobiła armia ukraińska. Także tutaj ta propaganda i ta wersja rosyjska jest bardzo mocno podawana, rozpowszechniana, tylko różnica w stosunku do katastrofy smoleńskiej polega na tym, że ani pan premier Holandii, ani pan premier Malezji, ani opinia światowa publiczna nie zaakceptowała od razu wersji rosyjskiej, jak to się stało w przypadku katastrofy polskiego samolotu z prezydentem na pokładzie.
No wtedy było inaczej. I też, panie profesorze, tak się wydaje, że no, cała Europa jednak tak po cichu to wie, kto jest winien, natomiast okazuje się, że te najmocniejsze kraje są takim miękkim podbrzuszem w tej sytuacji europejskiej. Myślę o Niemcach i o Francji, że jednak interesy wewnętrzne jakby przebijają to, że prawda jest, że prawdę trzeba mówić. Tylko, że wygodniej jest jednak teraz pozostać w takiej sytuacji, no, że jeszcze nie wiadomo, nie wiemy, trudno osądzać, a taka pierwsza myśl, tak jak zobaczyliśmy te szczątki tego samolotu i te problemy, to nam się kojarzą właśnie z tą ziemią straszną, Łagrów, Zesłań, tak. Syberii. Nieludzka ziemia, taki był kiedyś tytuł reportażu, na nieludzkiej ziemi, prawda, o Rosji. O takim,
taka jakaś pogarda do człowieka, do tak. jednostki.
Te zwłoki, tyle
cierpienia, do ludzkiego życia, takie właśnie traktowanie jednostki jako coś, co jest zupełnie nieznaczącego i taki ta tradycja despotyzmu państwowego. No. Ja muszę powiedzieć, dlatego ja rozmawiałem, muszę powiedzieć też z kolegą z Francji, takim niezależnym, ale siedzącym blisko frontu narodowego i on usiłował przekonać mnie i pana posła Jurka, że Rosja jest obrońcą chrześcijańskich wartości. Otóż dla mnie Rosja jest przeciwieństwem wszelkich chrześcijańskich wartości.
No i traktowanie wroga i w ogóle samo to, że jednak chrześcijaństwo ma to, że zwłoki po śmierci traktuje się bardzo poważnie i z taką wielką czcią. A tutaj
no proszę
to wszystko...
ojca, my mieliśmy doświadczenie z okupacją sowiecką, ja przedtem z zaborem rosyjskim, no i potem te lata PRL-u i my po prostu wiemy, no ten oczywiście... Związek radziecki, sowiecki nie można może utożsamiać do końca z Rosją, ale jednak no, to jest też część historii, a obecny prezydent Rosji jest pułkownikiem KGB.
Tak. Dzisiaj powrócimy w tej części audycji następnej do tego tematu. Jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, jak pan jako socjolog, tak się chciałem zapytać, bo mnie to nurtuje, w którym kierunku płynie ten statek, powiedzmy, jakim jest Platforma Obywatelska? To znaczy, o co mi chodzi? No bo jest kapitan, Donald Tusk, jest premierem tyle lat, ale po kolei tak patrzę na nazwiska, Piskorski, Olechowski, Rokita, Gilowska, Gowin, opuszczają tutaj załogę tego statku. On natomiast jakoś do przodu, no... płynie. I to jest pytanie, na czym polega tutaj siła, jeśli chodzi o jakieś takie, to, że ta partia się społecznie utrzymuje. To znaczy, jak pan ocenia? Czy to jest strach?
Ja myślę, że to jest po pierwsze siła władzy, siła wpływów. No trudno jest się z tym rozstać. Na pewno jest też siła takiego związku. No, to nazwał kiedyś pan profesor Podgórecki, już nieżyjący socjolog, mówił o brudnej wspólnocie. No. Że to jest tak, że pewnie jeżeli się uczestniczy w wielu takich sprawach, ja mówię od Smoleńska poprzez wszystkie afery, to jakoś tam cementuje, taka jest właśnie wspólnota antywartości, a nie wartości. Ja myślę, że to obawa przed odpowiedzialnością. Pewnie nie można wykluczyć takiego wariantu. On nie jest bardzo prawdopodobny, że Donald Tusk opuści Polskę i przejdzie do jakiejś właśnie pracy w organizacji międzynarodowej, może w Unii Europejskiej krążą takie pogłoski. One być może no, nie są do końca uzasadnione, może to nie będzie to eksponowane stanowisko. Ale tak naprawdę to mamy jednak do czynienia z partią taką rozpadającą się, broniącą tylko swojej władzy, bo przecież nic pozytywnego, nic konkretnego w gruncie rzeczy w tych ostatnich miesiącach, kilkunastu, no nie zostało zrobione. Gdybyśmy próbowali teraz podsumować tę drugą kadencję premiera Tuska, no to tu wyraźnie no, myślę, że już dla najbardziej zaślepionych ludzi widać, że te strony negatywne przeważają. No ale oprócz tego oczywiście no, jest siła wsparcia mediów, no, które biją teraz przy okazji właśnie tej katastrofy, tej tragedii holenderską, No, i tyle. Ja muszę powiedzieć, proszę ojca, że ja najbardziej różne rzeczy można zarzucić Donaldowi Tuskowi, ale myślę, że najbardziej to jest właśnie to, do jakiego poziomu on sprowadził niestety Polaków, swoich wyborców właśnie, że takie podeptanie, no trochę, nie wiem, godności narodowej, jakichś ambicji większych naszego kraju. Bo przecież jeszcze wracam do tego, co mówiliśmy na samym początku tutaj w trakcie, że przecież właśnie Francja, Niemcy teraz ciągle uprawiają swoją politykę wobec Rosji, że mimo tych wszystkich sankcji, to widać, prawda, że jak silne są interesy narodowe, jaką wielkością jest, wartością jest własne państwo. Ja chodząc tam po tych korytarzach licznych i długich Parlamentu Europejskiego, po salach, to taka właśnie pierwsza refleksja przyszła, że to jest bez naszego państwa i bez silnego państwa to będziemy niczym.
Ale tutaj to zdaje się mówić bardzo mocno, że nie mam z kim przegrać. Afera taśmowa, podsłuchy i tak dalej. Wszystko to nic nie przeszkadza. Po prostu jest jakieś takie dziwne poparcie.
Jest to jednak człowiek pozbawiony poczucia honoru i przyzwoitości. No to też trzeba powiedzieć. I odpowiedzialności wobec historii, wobec społeczności, którą reprezentuje, bo inaczej po prostu dla dobra tej społeczności by ustąpił.
Tak by to było. Panie profesorze, dziękuję za ocenę sytuacji i w Polsce, i także poza granicami, bo europejskie sprawy są też, okazuje się, bardzo, bardzo ważne. I pozdrawiam gorąco i zapraszamy jeszcze kiedyś na naszą antenę do oceny spraw bieżących.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Nasz gość, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog. Dziękujemy za rozmowę.